Ale to ciekawe, bo w zasadzie jakby nie spojrzeć, to rzeczywiście praca jest częścią naszego życia bardzo istotną i myślę, że każdy z nas jest zainteresowany, jak Pan Bóg patrzy ze swojej perspektywy na to, czym jest nasza praca, jak mamy pracować, czy mamy pracować. Chcemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Miałem 13 lat i słuchajcie, to było w Stanach Zjednoczonych. Jakimś cudem, nie pamiętam jakim, ale razem ze swoją mamą udało mi się udać do Stanów Zjednoczonych, do naszych znajomych, którzy w tym czasie tam przebywali z całą rodziną. Byliśmy u nich przez miesiąc, więc powiem wam od razu, że nic nie pamiętam oprócz szyby samochodu i tego, co widziałem za tą szybą, bo ciągle podróżowaliśmy gdzieś byliśmy. Ale pamiętam, że tam spełnił się mój amerykański sen, słuchajcie. Mój pierwszy zarobek. Otóż ta rodzina miała syna, który był moim przyjacielem, moim kumplem i nazywał się Łukasz i myśmy razem tam spędzali dużo czasu. No i on już był troszeczkę w tych Stanach, więc wiedział, że w wakacje to młodzi ludzie koszą trawniki, zbierają śmieci, coś tam robią, można zarobić, jest kasa. I słuchajcie, dotarło do mnie, że mogę podtrzymać w ręku prawdziwe dolary zarobione przez siebie. Musicie mieć jasność, że okej, urodziłem się w 81, ale wciąż w mentalności byłem takiej, że kiedy zobaczyłem w supermarkecie wielką furę pomarańczy, która mnie przywitała zaraz przy wejściu, stałem przynajmniej z pół minuty i oglądałem. To jeszcze nie było na porządku dziennym, więc parę zielonych, które mogłem mieć w swoim ręku, mogłyby mi pomóc kupić takie fioletowo-żółto-różowe Nike za kostkę. I wiedziałem, że jak z nimi wrócę do domu, to w szkole nie będę ich zdejmował. To będą moje kapcie, buty na zmianę. Więc bardzo ochoczo udałem się razem z Łukaszem do kogoś, kto miał nam dać jakąś pracę. Pracowaliśmy, wydawałoby się dzielnie, mieliśmy zbierać jakieś różne śmieci, niedopałki w okolicach jakiegoś sklepu. Okolica może nieszczególnie ciekawa, nie miało to znaczenia, po prostu mieliśmy pozbierać śmieci, poszliśmy z workiem, zajęło nam to trochę czasu, może było gorąco, może nie tak bardzo, czy to było szczególnie męczące, niekoniecznie, czy to była jakaś wyjątkowo godna praca, nie obchodziło mnie to, chciałem zarobić na swoje Nike. No i przyszedł moment wypłaty. I pamiętam to jak dziś. Moja pierwsza wypłata, prawdopodobnie to jest uczucie, które też wam towarzyszyło. Być może, nie wiem, moje było na pewno niesamowita satysfakcja. Pierwszy raz dostałem pieniądze za swoją pierwszą robotę i niesamowita frustracja. Dostałem 3 dolary, buty kosztowały 30. To jest trochę taka historia naszego życia. Nie da się ukryć, że z jednej strony patrząc na pracę, mamy satysfakcję i myślimy o niej, że chcielibyśmy przynajmniej, żeby praca dawała nam tą satysfakcję. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że jest ona koniecznością do tego, żebyśmy dosłownie mogli po prostu przetrwać. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale jeżeli będziesz pracował przez 40 lat w swoim życiu, co jest takim statystycznym, tak, no, że tam po 20 gdzieś, no i do emerytury, to przepracujesz ponoć prawie 80 tysięcy godzin. To jest kawałek. Tam próbowałem sobie liczyć, wychodziło mi chyba ponad 8 lat czy coś. Nieźle, co? Spędzamy dużą część naszego życia, dużą część naszej głowy, naszego serca zajmuje miejsce pracy i to, co będzie, to wiecie, co będziemy z tej pracy mieli. Żyjemy nią bardzo często, po prostu nawet po powrocie do domu. Gdybyście zapytali internetu, czym jest praca, to wam odpowie. Zbędny wysiłek energetyczny w procesie uzyskania tego, co jest naprawdę ważne. Z drugiej strony internet też wam powie, że tylko praca trzyma nas przy życiu. Bo gdybyśmy jej nie mieli, to chyba wszyscy byśmy umarli ze szczęścia. Ma cudowne właściwości. Zobacz, z pracą jest tak, że jeżeli się do niej budzisz o 6 rano i decydujesz na jeszcze 5 minut drzemki, to kiedy budzisz się ponownie, to jest 7:45. Kiedy spróbujesz tego samego o 14 w swojej pracy, wierz mi, że wciąż będzie 14. Z jakiegoś powodu, lepszego bądź gorszego, praca determinuje nas, decyduje trochę o naszym życiu, o naszym nastawieniu do codziennego dnia, o przekonaniu o naszej wartości. Trochę nas definiuje, jakby nie było. Robiono różne eksperymenty z pracą. Zróbmy najprostszy. Gdybyście, albo inaczej, kto z was tutaj, wiedząc, że dzisiaj za chwilę dostanie, nie wiem, zróbmy tą sumę abstrakcyjną, 100 milionów, nawet zielonych, dolków, wróci jutro do pracy. O, znalazły się osoby, fajnie. Powiem wam, że po tym, co sam poczytałem, to też bym chyba podniósł rękę. Aczkolwiek, jakbym dostał te pieniądze, nie wiem, czy byłoby tak prosto. A z drugiej strony są ludzie, którzy tak jak Warren Buffett, człowiek, który jest miliarderem, ma 73 miliardy dolarów i pewnie jeszcze więcej, to cały czas pewnie rośnie, bo według najróżniejszych raportów, które nawet ostatnio się ukazały, ci, którzy mają najwięcej, mają jeszcze więcej, ci, którzy mieli mniej, wcale się nie bogacą. Tak właśnie wygląda dzisiejsza ekonomia. I mając te 73 miliardy, zapytany, no przecież pan ma tyle kasy na koncie, co pan chciałby jutro robić w ogóle z tym w założeniu, tak? A on mając tyle lat, ile ma już sporo, odpowiadał, nie mogę się doczekać, jak jutro wrócę do pracy. I tak jest z pracą. Jednych doprowadza do szału, a inni za nią po prostu szaleją. No tak, ale co pastor może wiedzieć o pracy? Raz w tygodniu, 30 minut powie kazanie, jak dobrze pójdzie. No i co on będzie mi tutaj? Przecież on nawet nigdy w porządnej, prawdziwej pracy nie był. No. Powiem wam tak, przez 15 lat mojej służby i najróżniejszych dróg, jeżeli istnieje taka, chrześcijańskiej, duchownej kariery, zaczynałem od momentów, kiedy byłem chłopcem na posyłki, dostając coś, co po prostu miało mi starczyć na jakiś staż. Przez najróżniejsze role, przez role ludzi, którzy się zajmowali sprzątaniem magazynów, ustawianiem krzeseł, prowadzeniem młodzieży, graniem w zespole muzycznym, robieniem różnych misji, a w końcu odpowiedzialnością za duży kościół. I dzisiaj jestem w ogóle tutaj. Mam troszkę doświadczenia, ale chyba to, co mógłbym się z wami podzielić na pewno, to to, że czasami moja praca mnie fascynowała, a czasami na maksa mnie frustrowała. Czasami miałem wrażenie, że realizuję jakiś cel i dokądś zmierzam i miałem z tego satysfakcję, a z drugiej strony nieraz miałem poczucie porażki, po której chciałem się schować. Czasem miałem wrażenie, że współpracownicy, wiecie, kocham wszystkich, że to jest zespół, z którym moglibyśmy zawsze i wszędzie i zdobyć świat, a czasami się zastanawiałem, jakim cudem oni jeszcze ze mną wytrzymują. Nieraz miałem czas dla rodziny, kiedy inni musieli pracować. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale pastorzy uwielbiają poniedziałki. A z drugiej strony bywały czasy, kiedy naprawdę, naprawdę już tęskniłem i chciałem wrócić po prostu do domu. Bywało, że byłem zachwycony pensją i zaopatrzeniem, które mam, ale zdarzyło się już, że miałem dość ziemniaków na wszystkie sposoby. Czy to brzmi dla was znajomo? Prawda? Przynajmniej miałem nadzieję, że dla was będzie brzmiało znajomo. A, i szef. Nie, szefa miałem najlepszego zawsze. I on tak samo patrzył na mnie. Po prostu jaki cudowny, fantastyczny, nigdy nie sprawiający żadnych problemów pracownik. Więc tak, a propos duchownych i ich pracy. Słuchajcie, nie powiemy w tym cyklu, kiedy będziemy mówili o pracy, nie powiemy, jaką pracę masz wybrać. Nie znajdziemy dla ciebie tej odpowiedzi dzisiaj i tutaj. Nie powiemy ci też, jak tą pracę masz teraz znaleźć. Jeżeli jej nie masz i jej szukasz, chyba nie będziemy w stanie ci dać tutaj odpowiedzi jakichś bardzo klarownych. Nie powiemy ci, jak rozwiązać konflikty ze współpracownikami, aczkolwiek możesz się dowiedzieć trochę o relacjach w pracy panujących. Nie powiemy ci, jak więcej zarobić. Nie powiemy ci, jak wynegocjować podwyżkę tutaj. Ani też nie powiemy ci, jak zlikwidować szefa. Nie będziemy mówić o tym, jak wygląda ekonomia i gospodarka. Pewnie nie wyczerpiemy też całego tematu, ale obiecuję, że praca i temat pracy jako być może 80% czasu nieraz naszego, może trochę mniej, a może nawet dla niektórych trochę więcej, będzie tematem kazań i rozważań i tego, co Pan Bóg o tym mówi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy może pracować, nawet kiedy chce. To jest jasne i zrozumiałe. Jeżeli jesteś studentem albo uczniem, spróbuj wstawić za każdym razem, kiedy mówię o pracy, właśnie myśl o swoich studiach i o swojej szkole. jeżeli jesteś matką wychowującą dzieci w domu, jesteś poza wszelką kategorią. Pracujesz z nas najwięcej i w zasadzie chętnie bym ci ustąpił miejsca, żebyś do tej powiedziała więcej tutaj. Idąc do Bożego Słowa, słuchajcie, można by powiedzieć do konkretów. Zdajecie sobie sprawę, że Biblia prawdopodobnie w 800 miejscach mówi o pracy. W zasadzie tam cały czas jest struktura jakiejś pracy, jakaś hierarchia. Ktoś gdzieś pracuje, ktoś coś robi. Pan Jezus, opowiadając przypowieści, mówi o pracownikach, mówi o robotnikach. Wspomina o tym, że żniwa są wielkie, ale robotników mało. Cały czas kręcimy się wokół takiej samej specyfiki, jaką mamy dzisiaj. Każdy z nas, jeżeli chce jakoś przetrwać, musi pracować. No chyba, że odziedziczył jakiś wielki spadek. List do Efezjan. 6:5. Możecie śledzić ten tekst razem ze mną. Niewolnicy, bądźcie posłuszni ziemskim panom ze czcią i drżeniem w prostocie swego serca, jak Chrystusowi. Nie służcie na pokaz, jak ci, którzy ludziom pragną się przypodobać, ale jak niewolnicy Chrystusa, wypełniający ochoczo wolę Bożą. Służcie z życzliwością jak Panu, a nie jak ludziom. Wiedzcie, że jeśli ktoś uczyni coś dobrego, Pan to zwróci i niewolnikom, i wolnym, a wy, panowie, postępujcie tak samo wobec nich, unikając gróźb. Wiedzcie, że zarówno oni, jak i wy macie w niebie Pana, który nie ma względu na osoby. Za pojęciem pracy w ogóle w Kościele troszeczkę jest historii. Wiecie, Grecy uważali, że praca, szczególnie fizyczna, to jest jakieś dla najniższej warstwy społecznej. Oni się tym nie będą zajmować. Oni się zajmują kontemplacją. Jeżeli chcesz być szlachetny i zmienić rzeczywiście swoje życie, żeby ono miało jakąś wartość, zajmujesz się kontemplacją. Żydzi doceniali wartość kontemplacji, zastanawiali się nad życiem, ale jednocześnie mieli ogromną świadomość i poczucie odpowiedzialności za stworzenie i pomnażanie, czytając Boże Słowo. Ojcowie Kościoła, zmieniało im się trochę zdanie, chociaż na początku, właśnie tak jak mówi o tym apostoł Paweł, jak mówi Boże Słowo, praca była istotnym elementem wpływu na społeczeństwo i błogosławieństwa, które mamy od Pana Boga, to z czasem stała się różnoraka. Wcześniej nie było podziału na pracę taką albo taką. Nagle okazało się, że jeżeli ktoś idzie do zakonu albo do klasztoru, albo po prostu poświęca się życiu jakiemuś duchowemu, to ta praca jest znacznie bardziej na przykład wartościowa niż ta, którą wykonuje ktoś, kto jest rzemieślnikiem albo cieślą. W zasadzie w późniejszych wiekach to się mocno pogłębiło, aż do czasów reformacji, kiedy nagle reformatorzy odkryli, czytając Boże Słowo jeszcze raz, że praca jest ważnym elementem naszego życia i Pan Bóg ma zupełnie inny plan dla niej i chce nam przez nią błogosławić i pokazywać. I chce też zmieniać oblicze tej ziemi w ten sposób. Ale nie potrwało to długo. Trafiliśmy na rewolucję przemysłową i pojawili się ludzie, którzy wykorzystali to, że każdy z nas ma potrzebę tego, żeby jego praca była znacząca. Pojawiły się najróżniejsze ideologie od socjalizmu, kapitalizmu. Dzisiaj mamy mieszankę tego wszystkiego. Wiele krajów, rządów, a nawet ludzi nie ma pojęcia tak naprawdę, czego by chciało albo jak by chciało, żeby to wyglądało. Z jednej strony chcemy być bezpieczni, z drugiej strony zawsze chcemy mieć pracę, a z drugiej nie chcemy, żeby ktoś ograniczał na jakiś sposób naszą wolność. Jest trochę bałaganu w tym. Ale chyba najgorszy efekt, jeżeli chodzi o rozumienie Kościoła. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale słyszałem to wielokrotnie. Wiesz co? Dzisiaj jestem długo w pracy, jutro też jestem długo w pracy. W sobotę idziemy gdzieś z rodziną, w niedzielę i tak dalej. Chyba w tym tygodniu nie będę miał czasu, żeby poświęcić na służbę. I być może ktoś z was chciałby powiedzieć, o rety, nie można poświęcić czasu na służbę, nie można poświęcić czasu na Kościoła, ale właśnie to jest jedno z największych mylnych pojęć, jakie w ogóle kiedykolwiek w Kościele dotyczące pracy się pojawiły. Oddzielenie pracy od sfery duchowej. Przekonanie o tym, że kiedy jestem w pracy 8 godzin dziennie, to jestem w pracy. Służba jest później. Kiedy pracuję, kiedy zarabiam, to jest rzecz, która mi jest potrzebna tutaj na ziemi, ale rzeczy duchowe to zupełnie inna kwestia. Nic bardziej mylnego. Jest taka pisarka angielska, która napisała, jak ktokolwiek, Dorothy Sayers się nazywa, jak ktokolwiek może być zainteresowany chrześcijaństwem, które nie dotyczy 80% jego życia. Kościół od przeciętnego cieśli oczekuje, że nie będzie się upijał i będzie przychodził na nabożeństwo. To, do czego Kościół powinien go zachęcać jako wyraz pobożności, to żeby robił doskonałe meble i stoły. Spójrzmy na status niewolników, o których mówi apostoł Paweł, bo dzisiaj sięgamy do tego słowa i tego, co on tutaj napisał. Niewolnicy nie znaczą to samo, co dzisiaj my mamy w głowie. Wtedy, w tamtych czasach, niewolnikiem ktoś mógł być nawet dobrowolnie, decydując się na to, że w ten sposób spłaci długi. To nie zawsze musiało oznaczać jakąś przemoc, jakąś totalną niewolę. Oczywiście prawa były ograniczone, to jest zrozumiałe, i rzeczywiście ktoś, kto był szefem takiego niewolnika, czy też panem, po prostu miał nad nim ewidentnie przewagę, którą mógł wykorzystywać. Czy to było miejsce do nadużyć? Zdecydowanie. Ale to jest taki fragment i takie miejsce, które moglibyśmy troszeczkę przyrównać do dzisiejszego i pracownika, i pracodawcy. Zresztą prawdopodobnie wielu z nas, pracując tam, gdzie pracuje, czuje się jak niewolnicy. Tak samo jak dzisiaj, tak samo wtedy, dla tych ludzi ważne było, gdzie pracują i co robią, i jak ta praca ich definiuje. Gdybyśmy spojrzeli chwilę wcześniej na rozdziały, w których pisze apostoł Paweł do Efezjan, właśnie opowiada o tym, jak mamy żyć, mówiąc o małżeństwie, o rodzinie, o stosunkach międzyludzkich, i trafia też właśnie na niewolników, mówiąc do nich właśnie tak samo, jakbyśmy zinterpretowali to dzisiaj, jak do pracowników, po prostu jak, kiedy pracujesz, kiedy spędzasz swój czas w pracy, to. Jak powinniśmy postępować? Nawet kiedy ta praca jest taką, której być może byśmy nie chcieli, albo w której nie czujemy się usatysfakcjonowani i nie czujemy się dobrze. Wiecie, tutaj możemy mieć problem, czytając ten fragment. Czytamy o niewolnikach, o ludziach, którzy mają być posłuszni ziemskim panom ze czcią i drżeniem w prostocie swojego serca, jak Chrystusowi. No dobrze, jak Chrystusowi, ale co znaczy to posłuszeństwo? Czy to by oznaczało, że z pracy nie mogę mieć satysfakcji, że praca jest rodzajem jakiegoś niewolnictwa, czy do tego nakłania mnie Biblia? Szczególnie kontrastowe to jest w obliczu tego, co widzimy dzisiaj i słyszymy tak często. Praca wypełni ci dużą część życia. Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy. A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich dla ciebie jest miłość do tego, co się robi. Jeśli jeszcze tego nie znalazłeś, to szukaj. Nie ustawaj. Jak znajdziesz, to będziesz wiedzieć, że to jest właśnie to. Steve Jobs. Pracuj ciężko, bądź miły i zobaczysz, jak niesamowite rzeczy będą się działy. Wybierz to, co kochasz, a nie przepracujesz w swoim życiu ani jednego dnia. W zasadzie permanentnie jesteśmy bombardowani historią sukcesu, w której wystarczy odrobina chęci, jakaś dyscyplina, zaangażowanie, determinacja w tym, żeby osiągnąć to, co sobie wymarzyłem, i wtedy będę w miejscu, które zaplanowałem. To bardzo ciekawe, ale słyszymy tego dzisiaj bardzo dużo. Nawet mówi się o pokoleniu milenialsów, którzy dzisiaj zderzają się z rynkiem pracy w sposób dosyć gwałtowny. Możecie znaleźć w internecie takie wirale, które gdzieś tam latają, filmiki, w których widzicie rozmowę kwalifikacyjną milenialsa, taką standardową, jakąś stereotypową, w której okazuje się, że na początek są same warunki, a w rezultacie, zanim jeszcze zdążył być zatrudniony, już jest zwolniony. Ale wyraźnie widać jakąś totalną różnicę pomiędzy podejściem sprzed iluś tam lat, a dzisiaj. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że jest tak wiele możliwości i każdy chce rzeczywiście skorzystać z tej najlepszej. Dzisiaj już nie jesteśmy niczym związani, nie muszę pracować w jakimś zakładzie, chcę realizować siebie, chcę zobaczyć, że jestem spełniony w pracy. Skoro ona mnie ma definiować i mam spędzić w niej tyle czasu, to chcę mieć z niej satysfakcję, chcę mieć z niej nie tylko pożytek, ale chcę wiedzieć, że to jest coś, co jest moje i coś zostawię po sobie. Czasami nawet wykorzystujemy do tego wersety z Biblii, mówiąc, że przecież mogę wszystko w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. Zapominając przeczytać słowa apostoła Pawła, który dosłownie przed chwilą mówi o tym, że potrafię żyć i w ubóstwie, i w bogactwie, i potrafię żyć wtedy, kiedy mam, i wtedy, kiedy nie mam, i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie miał na myśli. jesteśmy chyba troszeczkę okłamani, wiecie? Że praca jest absolutnie miejscem spełnienia, satysfakcji, realizacji, zaopatrzenia. Niezależnie od tego, czy masz z nią problemy i nie satysfakcjonuje cię i po prostu musisz zarabiać, czy też po prostu jesteś człowiekiem, który jest zafascynowany pracą i chce się w niej realizować, bardzo łatwo, żebyśmy popadli w takie kłamstwo, w którym praca albo staje się naszym idolem, albo to my stajemy się idolem w pracy. Albo praca pochłania cię całkowicie i zupełnie i zostawia całą resztę jako kolejny priorytet albo nawet nie priorytet w przekonaniu o tym, że to ty masz się realizować, jeżeli się zrealizujesz, jeżeli się spełnisz, to tak przyniesiesz jakieś dobro światu albo swojej rodzinie, zaopatrzysz i tym podobne i są tam elementy, które absolutnie są dobre. A z drugiej strony może być właśnie człowiek, który jest przekonany, że żyje w jakimś heliocentrycznym obrazie swojego otoczenia, w którym to on jest słońcem, a wszystkie planety obracają się dookoła i tak naprawdę dlaczego ci ludzie nie rozumieją, jak fantastycznego pracownika mają i z tego nie chcą korzystać? Bardzo łatwo zrobić nam z pracy idola i myśleć o niej jako o czymś, co jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Przyjmijmy się pracy niewolników, o których mówi apostoł Paweł. Zastanówmy się chwilę, przecież ta praca nie miała znaczenia. Oni nie mieli jakiejś takiej wartości społecznej, którą ktoś by ich szanował, ktoś by ich zapraszał na jakieś specjalne spotkania, dawał im benefity do siłowni. Nie, to nie działa. Szef miał pełną władzę. Oni nie mogli pójść i powiedzieć, że coś im nie pasuje. Prawdopodobnie wielu z nas też nie może, w zależności od tego, jakiego macie szefa. Ale, albo jakim jesteście szefem. Ale nie mieli nic do powiedzenia, to proste. Ta praca nie dawała im satysfakcji. I to na pewno nie była praca, w której się realizowali. Prawdopodobnie dlatego apostoł Paweł właśnie o nich też pisze i mówi, słuchajcie, prawdopodobnie teraz wam chodzi po głowie, skoro Pan Jezus powiedział, że daje wam wolność, jesteście powołani do wolności i tak absolutnie właśnie tak jest, to w takim razie powinniście stamtąd zmykać, zrobić bunt, zrobić bałagan, uciekać, nie pracować. Teraz już nie musimy pracować, przecież zaraz Pan Jezus przyjdzie. Chciałem wam powiedzieć, nie, to nie to, czego Pan Bóg od was oczekuje i co daje wam Ewangelia. To był idealny czas na bunt i walkę o ogień. Słuchajcie, na pokazanie samych siebie. Jeżeli jesteś w takim środowisku i żyjesz w takim środowisku, w którym musisz przetrwać, w którym nie masz satysfakcji, w którym żyjesz, wiesz, być może nawet źle z ludźmi, nie realizujesz się, tak naprawdę jesteś, bo musisz bardzo łatwo zacząć walczyć o swoje terytorium, o swoje miejsce. Zacząć być zgorzkniałym, zacząć podkopywać pod innych po to, żeby znaleźć lepszy status, lepsze miejsce. Lepiej się usadowić w takich warunkach, w jakich już jesteś. To jest nasza naturalna tendencja ludzka. Ale apostoł Paweł mówi do nich, nie służcie na pokaz, jak ci, którzy ludziom pragną się przypodobać, ale jak niewolnicy Chrystusa wypełniający ochoczo wolę Bożą. Okazuje się po prostu, że to, dla kogo pracujesz, jest o wiele ważniejsze niż to, co robisz. To, dla kogo pracujesz, jest o wiele ważniejsze niż to, co robisz. Właśnie w ten sposób Biblia i Ewangelia próbuje nam pokazać, jaka jest wartość pracy w końcu tej, która nie jest konsekwencją upadku. Uwaga, mozuł jest konsekwencją tego, co wydarzyło się w raju. Upadku, tak jak najbardziej. Grzech przyszedł na świat i Pan Bóg powiedział, że teraz w mozole będziemy niestety pracować. To jest konsekwencja grzechu. Ale to Pan Bóg dał człowiekowi pracę właśnie po to, żeby miał satysfakcję. Ej, no nie ukrywajmy, w końcu tydzień stworzenia to tydzień pracy tak naprawdę. Apostoł Paweł próbuje powiedzieć ludziom, którzy są w takiej sytuacji, że robisz to, co robisz i jesteś tam, gdzie jesteś, bo to Bóg cię tam postawił. Masz możliwość realizowania się nie na podstawie tego, co w pracy osiągniesz, albo jaki masz status, albo jaką masz funkcję, ale na podstawie tego, dla kogo pracujesz, ze świadomością, że to Bóg dał ci tę możliwość i to Jemu w ten sposób służysz. Czy to oznacza, że w takim razie mam przeskoczyć szefa, ja będę robił swoje, bo on nie rozumie Pana Jezusa i nie rozumie tego, że ja tutaj służę Ewangelii, pracując w jego pracy, powinien mnie całować po rękach? Nie, z ochotą służysz i działasz tak, jak jest według woli Bożej, to znaczy dbasz o dobrobyt tego miejsca, błogosławisz, pracujesz w taki sposób, żeby tutaj było jak najlepiej, dajesz z siebie wszystko, angażujesz się i tak dalej. Jedyna granica twojego posłuszeństwa wobec szefa to dlatego, że jesteś poddany Chrystusowi, nie możesz się zgodzić na coś, co jest grzeszne. I wiem, że wielu z was prawdopodobnie nieraz zmagało się z taką sytuacją, kiedy byli proszeni o coś, co wiedzą, że jest nielegalne, nieakceptowalne, a jednak są w stosunku być może podwładny szef. I to oznacza cenę do zapłacenia. Apostoł Paweł nigdy tego tutaj nie ukrywa. I nie mówi, że wszystko będzie doskonale. Być może przyjdzie moment, kiedy idąc właśnie za Chrystusem, służąc Mu, pracując tutaj, będziesz musiał się z czymś nie zgodzić i to będzie kosztowało. Kojarzycie taką historię Józefa z pierwszych ksiąg Bożego Słowa? Też z Księgi Genezy, z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Historia Józefa, jednego w zasadzie z patriarchów. No, przepiękna historia, ale zaczyna się od tego, że młodego chłopaka jego bracia wrzucają do studni po to, żeby zginął, bo są zazdrośni o jego sympatię ich ojca do tego właśnie swojego brata. Przejeżdża jakaś karawana, sprzedają go za prawdopodobnie jakieś marne pieniądze, oddając go jako niewolnika, miał już nigdy nie wrócić. Oszukują ojca, że zginął. Trafia na dwór do Egiptu, gdzieś na dwór jakiegoś Potyfara, czyli człowieka, który jest zarządcą, ma coś pod sobą. I w zasadzie ta historia ma cały czas słodko-gorzki smak. Bo kiedy Józef tam trafia, zaczyna mieć coraz więcej zasług i wykazując swoje zaangażowanie, swoją lojalność i swoją pracowitość, zaczyna zdobywać kolejne stopnie. Ale te stopnie, po tym jak już je zdobywa, jest bardzo wysoko, zostają mu odebrane zupełnie niesłusznie przez fałszywe oskarżenie. Trafia do więzienia. Do więzienia, w którym przebywa dosyć długo i z którego wychodzi cudem ewidentnie, i trafia wtedy na dwór faraona. I koniec końców zostaje człowiekiem, który jest pierwszy po faraonie. Czy on chciał tam pracować? Czy to było miejsce, które wybrał? Czy to było miejsce, w którym się realizował i się spełniał? Czy to było miejsce, które było ewidentnie satysfakcjonujące dla niego? I tak je sobie zamarzył i tak je wybrał? Nie sądzę. Kiedy spotyka w końcu swoich braci, a potem historia wspaniale się kończy ze względu na Bożą ingerencję w to wszystko, jego rodzina trafia do niego, do Egiptu, płacze, bo w jego sercu było tak dużo tęsknoty za tym, co go ominęło. W zasadzie to samo jest z Danielem, prorokiem Danielem. Jest taka historia też w Bożym Słowie, kiedy on razem z całym Izraelem zostaje uprowadzony do Babilonu, jest w niewoli. I ze względu na to, że właśnie się angażuje, jest lojalny, mówi prawdę, awansuje do miejsca, w którym rzeczywiście decyduje o wszystkich, którzy są doradcami króla. Jest ich zwierzchnikiem. To nie zmienia faktu, że zostaje wrzucony do lwiej jaskini po to, żeby zginąć. Bóg go potem chroni i on znowu... Daniel przeżył w ogóle kilku królów. Czy chciał tam być? Czy to było jego marzenie? Czy to było dla niego absolutnie satysfakcjonujące? Czy tak sobie to zaplanował? Czy tak sobie wyobrażał swoją karierę? Czy tego właśnie chciał? A jednak obaj ze względu na to, że nie patrzyli na swoją pracę z perspektywy jestem w niewoli i muszę to robić, ale z perspektywy Bóg postawił mnie w tym miejscu. Więc to, co On będzie chciał, to będę robił. Tak jak On chce, żebym patrzył na to, co tutaj jest, tak będę patrzył. Tak jak chce, żebym służył, tak będę służył. Czymkolwiek mnie obdarował, tym będę wspierał i pomagał, jak mogę. I chyba najważniejszy ostatni przykład. Czy Pan Jezus tak zaplanował swoją karierę na ziemi? Czy wszystko, co tutaj robił, to właśnie było według tego, co by sobie tak wymarzył, to jeżeli możemy sobie to w ogóle wyobrazić, że Pan Jezus sobie marzy, jak wygląda Jego pobyt na ziemi? Czy to odrzucenie, lenistwo, nieudolność swoich współpracowników, niechęć, ciągle pod górkę, ciągle ludzie, którzy chcą coś od Niego, a nic nie dają, a na końcu jeszcze go krzyżują fałszywie, za nic. Pan Jezus za pracę, którą tutaj wykonał, zapłacił najwyższą możliwą cenę po to, abyś ty dzisiaj mógł właśnie rozumieć, co to znaczy, że należąc do Niego, twoja praca ma znaczenie. I właśnie ten Pan Jezus, kiedy modlił się już pod koniec swojego pobytu tutaj na ziemi, powiedział: Boże, uwielbiłem Cię, bo wykonałem wszystko, do czego mnie powołałeś. Czy to było to, co w tym momencie chciałem, czy też nie, to nie było istotne. Istotne jest to, że wykonałem wszystko, do czego Ty mnie powołałeś. I to mówi sam Jezus. Wobec czego apostoł Paweł zaprasza tak naprawdę niewolników do tego, żeby tych ludzi, którzy tam służyli, sług, niewolników, źle to brzmi, kiedy powtarzam niewolników, ale dobrze, niech będzie. Czasami się czujemy w tej pracy jak niewolnicy, więc mówmy w ten sposób. Pracowników, niewolników, pracodawców, no zaprasza ich do tego nie tyle, żeby się wyzwolili. Bo teraz jesteście chrześcijanami, teraz jest nowe rozdanie, teraz możecie uciekać. Nie, teraz będziecie mogli być niewolnikami Chrystusa. Apostoł Paweł czasami naprawdę jedzie po bandzie, ale mówi zawsze prawdę. Nie pozwala sobie na coś, co byłoby lepiej przyjęte. Apostoł Paweł nie dba o PR. Tak samo jak Pan Jezus nie dbał o to, jak Go będą nazywać, albo co będą o Nim myśleć. Wiedział, jaką ma misję do wykonania, a mianowicie uwielbić Boga przez zrobienie wszystkiego, do czego Go powołał. Okazuje się, że ważniejsze jest, dla kogo pracujesz, a nie co robisz. Paradoks, bo jeżeli zostaniesz niewolnikiem Chrystusa, zobacz, jaki będzie wynik. Wynik będzie taki, że stojąc przed Nim mówisz: okej, to Ty chcesz, żebym ja tutaj był, to Twoja wola, Twój plan, ja zrobię wszystko, do czego mnie powołujesz, zatem wynik i efekt tej pracy też zależy od Ciebie. I wiesz co? To nie jest żadna uzurpacja, bo Pan Bóg zachęca właśnie do tego. Mówi: podlewać i sadzić możecie, ale wzrost należy do mnie. Więc jesteś uwolniony od tego, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Poddając się pod niewolę Chrystusowi, okazuje się, że wszyscy są równi. Apostoł Paweł, pisząc do ludzi, którzy są w niewoli, którzy muszą służyć, pisze też do ich panów. Bo okazuje się, że w tamtym czasie są chrześcijanie, którzy też mają takich sług, takich niewolników w swoim domu. I on mówi: hej, nie wolno wam w żaden sposób wykorzystać tego, że macie przewagę. Macie ich szanować. Bo pamiętajcie, wszyscy teraz macie jednego Pana. I nagle okazuje się, że Chrystus jest sędzią, wobec którego wszyscy są równi. Niezależnie od tego, co robisz, wszyscy są równi, bo w Jego oczach jesteś równy, jesteś ważny, jesteś obdarzonym szacunkiem. To Bóg, to Jezus Chrystus przez swoje dzieło zbawienia przywraca ci godność. A do tego apostoł Paweł mówi jeszcze o nagrodzie. Jeżeli będziesz tak właśnie czynił, możesz się spodziewać, że niezależnie od tego, czy jesteś wolny, czy jesteś niewolnikiem, będziesz mógł oglądać Boże dzieło w swoim życiu. Wobec tego wychodzi na to, że każda praca jest ważna, a może nawet lepiej, uwaga, każda praca nie jest ważna. Kiedy zaczynamy myśleć o tym, że coś jest ważne, zaczynamy to wartościować. Myśleć: okej, no dobra, no to jest ważne, no ale w zasadzie no ten jest prezydentem, a ta pani po prostu, czy ten pan tam po prostu sprząta w tym pałacu prezydenckim, no to może jednak ktoś jest tutaj ważniejszy. A pomyśl sobie o tym w ten sposób. Żadna praca nie jest ważna. Co z tego, co wypracujesz tutaj, zabierzesz ze sobą do nieba? Ale ten, kto daje ci tą pracę, jest ważny. Ważniejsze jest to, dla kogo pracujesz, a nie to, co robisz. I wtedy, słuchajcie, wracamy do naszych filozofów greckich, takiego Arystotelesa, który mówi: satysfakcja z zajęcia daje perfekcję w robocie. I rzeczywiście tak chyba jest. Jeżeli będziemy spełnieni przez to, co Pan Jezus nam daje, będziemy mieli świadomość, że pracujemy dla Niego i robimy wszystko tak, żeby to najbardziej Mu się podobało. Cokolwiek robimy w swoim życiu, czy pracujesz, czy spędzasz czas z rodziną, czy służysz, czy jesteś w kościele, czy jedziesz na wycieczkę, służysz dla imienia Chrystusowego. Jeżeli jesteś jego niewolnikiem oczywiście. I chcesz tego. Bez pracy trudno mówić o spełnionym życiu, ale wystrzegaj się, aby praca była całym twoim życiem. Wtedy już nie musisz. Apostoł Paweł mówi też do swojego współpracownika, Tymoteusza, słuchaj, ja wiem, że może być różnie. Nie będą chcieli cię słuchać, nie będą chcieli, będzie źle, wszystko będzie kiepawo, nieważne. Ty masz głosić słowo, rozumiesz, to jest twoje zadanie. Masz wzorcowo się zachowywać po to, żeby właśnie przysporzyć dobrego imienia Panu Jezusowi naszemu i w ten sposób dobrze o nim świadczyć. To jest twoje zadanie, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Więc spójrz dzisiaj, spróbuj spojrzeć na swoją pracę i na swoje miejsce, albo nie miejsce pracy, albo to, czego szukasz, albo za czym idziesz z tej perspektywy, z tej biblijnej perspektywy. Ja wiem, że ona może być ci całkowicie obca. Może Pan Jezus i Jego ofiara nie jest dla ciebie istotna, ale tak czy siak, zobacz, czy nie chciałbyś spróbować takiej wolności, w której twój sukces, twoja wartość, twoja tożsamość nie zależy od tego, co wyrobisz albo kto cię oceni. Nawet nie ty sam, ale sam Chrystus, który już od początku mówi, jesteś ważny, jesteś wartościowy ze względu na to, że ja cię wykupiłem, a teraz po prostu rób to, do czego cię powołałem, gdziekolwiek cię powołałem. Piękna jest ta mentalność niewolnika Chrystusa. Pełna paradoksów, ale najważniejsze to, że przynosi spełnienie. A wtedy twoja postawa się zmienia. Nagle naturalnym staje się uczciwość, lojalność, zaangażowanie. Jesteś zrealizowany życiowo i uwaga, gdziekolwiek pracujesz i cokolwiek robisz, naprawdę masz najlepszego szefa. To, dla kogo pracujesz, jest o wiele ważniejsze. Znacznie ważniejsze od tego, co robisz. To tylko początek naszej podróży z pracą przez Biblię. Pracy z wiarą. Będzie tego więcej. I chciałbym, żebyśmy odkrywali tego jak najwięcej, bo jestem przekonany, że skoro to jest tak duża część naszego życia, to nie tylko możemy być świadectwem o Chrystusie w miejscu, w którym jesteśmy i to jest fantastyczne i to jest służba, ale też po prostu możemy być spełnieni, tak jak On to zaplanował i jak On tego chciał. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który stawiając nas na tym świecie i dając nam takie odpowiedzialności i zadania i w zasadzie dając nam tą pracę, co jest przywilejem, Panie, Ty też dajesz rozwiązania. Ty wiesz, że ten świat jest grzeszny, Ty doskonale to wiesz. Ty, Panie, jesteś oddzielony od grzechu, ale jesteś nam tak bliski. I dlatego właśnie przysłałeś swojego Syna, żebyśmy w mocy Twojego Słowa, Jego dzieła i Ewangelii mogli patrzeć na pracę Twoimi oczami. Żebyśmy mogli służyć temu, który jest największy, najważniejszy, najlepszy. Cokolwiek robimy albo czego nie robimy, gdziekolwiek jesteśmy, Panie, Ty możesz sprawić, że to będzie ważne. I tylko ze względu na Ciebie to właśnie jest ważne i to jest ważne na wieczność. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty przynosisz wolność w ten sposób, mówiąc, nie bądźcie niewolnikami ani mamony, ani swojej pracy, ale bądźcie moimi. Bycie tym, który należy absolutnie do Ciebie, Panie, to przywilej i zaszczyt. Sprawdź, żebyśmy, Panie, to dobrze rozumieli. I ucz nas tego, czym jest praca, która przynosi Tobie chwałę, nam pożytek. W Twoje ręce się powierzamy. W imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, zawsze zostawiamy po kazaniu takie 2 minuty w naszej zapracowanej Warszawie. To może dużo znaczyć. Być może przez cały tydzień nie miałeś nawet minutki, żeby zastanowić się, hej, a w ogóle o co chodzi w tym moim życiu? A czy Pan Bóg ma w nim jeszcze znaczenie, czy może nigdy nie miał, a może się zastanowię chwilę. To jest właśnie ten moment, kiedy możesz Go coś zapytać, a możesz po prostu zastanowić się, przemyśleć. Zapraszam.